Dzień dobry, przy mikrofonie Wojciech Basałygo, a ze mną jest Marek Łuczak, prezes Pomorskiego Towarzystwa Historycznego. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Panie Marku, podczas ataków bombowych na Ukrainę niszczone są nie tylko domy mieszkalne, czy urzędy, czy lotniska, ale także cierpią na tym zabytki. Nasze doświadczenia z II wojny światowej pokazują, że mogą być także plądrowane. Jest co kraść i co niszczyć na Ukrainie?
To jest mnóstwo. Tak naprawdę z Ukraina, czyli na przykład Kijów, czyli Ruś Kijowska funkcjonowała wcześniej, funkcjonowała Moskwa, więc jeżeli chodzi o sam Kijów, mówimy tutaj o ilości kilkunastu soborów, Ławra Peczerska, która jest wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, Stare Miasto w Lwowie, jest tego mnóstwo. To, co generalnie my słabo znamy Ukrainę, znamy Lwów jako to polskie miasto, natomiast nawet w Lwowie jest taka ilość zabytków, która myślę, że zapełniłaby, nie wiem, obecnie stolicę naszą Warszawę, która była zniszczona. Więc ilość zabytków w Lwowie i w Kijowie jest przeogromna. Natomiast pytanie, jakby w jaki sposób to zabezpieczą. Mamy niestety takie tendencje, to na przykładzie nawet Szczecina można powiedzieć, że reagujemy za późno. W 1945 roku, dopóki nie zbombardowano Lubeki, procedury ewakuacji zbiorów nie działały. Czyli dopiero jak wyleciało okna w prezbiterium katedry szczecińskiej, podjęto decyzję o ewakuacji wyposażenia katedry. Myślę, że prawdopodobnie ciągle działa to w Kijowie. Tam nie mam informacji, by ewakuowano dzieła sztuki, a powinni.
Czyli wszyscy tak naprawdę czekają i zastanawiają się, czy wojska rosyjskie są w stanie zniszczyć dzieła sztuki. No, doświadczenia pokazują, że jeżeli nie mają szacunku do życia cywili, no to chyba nie będą mieli szacunku także do dzieł sztuki.
Ja myślę, że wojna po prostu nie zwraca uwagi na dzieła sztuki. Jeżeli snajper jest na dzwonnicy, po prostu dzwonnica jest niszczona, tak jak było we Francji. To była normalna taktyka, kiedy wojska amerykańskie po prostu strzelały w dzwonnicę, która była obsadzona przez niemieckich snajperów, przesuwając się. I życie ludzkie było dla nich ważniejsze.
Czyli co?
Wybrali coś, co inne jakby znaczenie. Nie ma takiej możliwości, żeby wojsko obeszło jakąś wieś, nie niszcząc kościoła, bo tam jest snajper, a to jest kościół zabytkowy. Nikt na to nie patrzy.
Czyli co w takim razie my, kraje Europy Zachodniej, także Pomorze Zachodnie, możemy zrobić?
Z tego co wiem, jako państwo polskie zaproponowało pomoc w zabezpieczeniu tego. Zresztą wiem, że już było ilość, na zasadzie prawie, że konwoi zbierane przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Narodowy Instytut Dziedzictwa, poszczególne urzędy konserwatorskie, więc generalnie była wysyłana wełna, pakuły, jakieś rzeczy do opakowania. Natomiast jest tego za mało. Ostatnio patrzyłem jakby sposoby zabezpieczenia jakiegoś pomnika bodajże we Lwowie. Zrobienie takiej piramidki niewiele da. Po prostu będzie, kiedy będzie wybuch, to wszystko zostanie zniszczone. Obudowaliśmy podstawę, ale ten pomnik jest obłożony jedną warstwą jakiegoś worku z piaskiem. Najsensowniejszą rzeczą, taką, którą zawsze się robiło, która zawsze działała, to jest zamurowanie po prostu zbioru w jakimś jednym pomieszczeniu bez okien. Czyli zebranie ich w jakimś jednym miejscu, lub najlepiej rozłożenie na kilka takich magazynów. Wybranie najbezpieczniejszego miejsca, najlepiej z dala od jakichś ośrodków rządowych, przemysłowych. Niemcy mieli w trakcie II wojny wytyczne bodajże okręg 15 kilometrów od jakichkolwiek zakładów przemysłowych. Trzeba było to samo zastosować. Jeżeli nie ma takiej możliwości, ze względu na to, że Kijów jest powoli okrążany, trzeba zastosować po prostu to samo w miejscach, gdzie znajdują się dzieła sztuki, czyli po prostu zamurować jakieś pomieszczenie w piwnicy, postawić po prostu ścianę z cegły i tam znieść te rzeczy.
Jak dobrze rozumiem, to nie ma takiej fizycznej możliwości, żeby pomóc Ukraińcom i wysłać taką ilość skrzyń drewnianych i ewakuować to wszystko na zachód.
Musieliby oni wykazać tę wolę. Polska zaproponowała, że jest w stanie jakby przyjąć, z tego co wiem, tego słyszałem w mediach, więc z tego co bodajże minister mówił, Polska złożyła taką propozycję. Natomiast nie było takiej odezwy czy chęci strony ukraińskiej. Są trudne decyzje przekazać komuś te najbardziej wartościowe dzieła sztuki. Zresztą te najbardziej wartościowe nie zawsze są mobilne. Tutaj nie ma takiej prostej jakby możliwości na przykład zdemontowania na przykład panoramy racławickiej, jak rzucam teraz.
Tak.
Czy ołtarza Wita Stwosza. To po pierwsze to zajmuje ileś dni. To nie jest rzecz robota na jeden dzień.
Zwłaszcza, że prawdopodobnie na Ukrainie w tej chwili nie ma komu tego robić, dlatego że pracownicy Muzeum Łodzi pracują.
Jeżeli znamy na przykład katedrę ormiańską, która jest w Lwowie, no jest to cała katedra w ikonach, w złocie i tak dalej. To nie ma możliwości go rozmontowania nawet w miesiąc.
Pan całe życie, pan większość swojego życia tropi grabieżców dzieł sztuki, ale także inwentaryzuje, pomaga inwentaryzować te dzieła sztuki. Ja chciałem zapytać o pana doświadczenia, czego można się spodziewać już po zakończonej wojnie, czy w trakcie wojny może dochodzić do takich rzeczy jak rabunek dzieł sztuki, na przykład przez
Oczywiście.
żołnierzy rosyjskich, bo rozumiem, że te dzieła sztuki na Ukrainie prawdopodobnie nie są tak dobrze zinwentaryzowane jak polskie dzisiaj, bo one jeszcze nie tak dawno temu nie były kompletnie zinwentaryzowane.
Ja myślę, że będzie problem na tych mniejszych kościołach, które są gdzieś na Ukrainie. To prawdopodobnie nikt nie ma tam zdjęć wyposażenia, więc jeżeli wojska rosyjskie tam weszły, na pewno wycofają się z jakimiś trofejami, że tak powiem. No i zawsze funkcjonowały rodzaj trafijnych brygad, które zabierały dzieło sztuki. Było to na zasadzie zawsze zadośćuczynienia, czy jakkolwiek to nazwiesz, ale zawsze zabierali z sobą tego rodzaju łupy. Jeżeli chodzi o nawet zwykłe plądrowanie, no, mieszkańcy też chcą sobie powytować jakieś rzeczy. W warunkach wojny każdy stara się mieć coś małego, cennego, o małej wadze, tak? Więc jakiekolwiek rzeczy, które są w muzeach, mają wartość. I to mówię, najprostszym sposobem jest zamurowanie. Z tego, co widziałem, zabezpieczenie muzeum, jeżeli chodzi o Ukrainę, widziałem na przykład metalowe płyty, które są montowane na kraty w oknach, płyty, które są montowane na jakieś linki, gdzie człowiek ręcznie śrubokrętem przebija płytę tą z metalu. Czyli to jest metal o grubości jakieś, nie wiem, może milimetra, to nic
Kartki
nie da.
papieru, tak.
To nic nie da. Powinni zastosować po prostu bardziej radykalne rzeczy przy tym, co jeszcze jakby tam można ochronić. To są trudne decyzje, ale powinni już zacząć o tym myśleć, bo jeżeli to przeciągną, no, wiara nie ochroni aż tak bardzo tych zabytków.
To nie jest też tak, że Rosja nie wie, że tam są zabytki, bo doskonale sobie zdają z tego sprawę, bo wszystko, bo pokazują to doświadczenie na przykład z Krymu, gdzie tam wykopaliska archeologiczne zostały po jego aneksji wysłane chyba do Sankt Petersburga, jak dobrze kojarzę.
Oczywiście, Rosja zawsze zbierała. Przecież kumulacje zabytków mamy na przykładzie Pomorza. Tak? To są potężne transporty, które wyjeżdżały do MRU i z MRU jechały prosto na wschód. Prawdopodobnie ta sztuka nigdy nie będzie wykorzystana. Sztuka pomorska akurat, czy jakiekolwiek chrześcijaństwo, to nasze niemieckie, czyli wszystko związane z jakimiś tam nurtami luteranizmu, nie jest dobrze postrzegane przez Rosjan. Zabierają to po prostu, no bo zabierają, tak? Natomiast oni tego nie wyeksponują. Sztuka francuska, zresztą widać to po, nie wiem, po Ermitażu, Pietrodworce, która sztuka jest tam bardziej eksponowana, pokazywana, tak? To jest rodzaj romantyzmu, malarstwo starych mistrzów. Natomiast nie jest w ogóle możliwości wyeksponowania tam, nie ma, nie widzę tej sztuki pomorskiej. W przypadku Kijowa jest zupełnie inna sprawa. Tam jest mnóstwo ikon, i to ikon, które są naprawdę najprzedniejsze jakby klasy, więc tylko pytanie później, czy oni to w ogóle będą w stanie później wyeksponować. Natomiast zabrać, na pewno zabiorą. Jeżeli będą mieli tylko możliwość, nie zostawią tego.
Czyli pozostaje mieć nadzieję, że strona ukraińska nie będzie mądra po szkodzie, jak to się zwykło mówić, i odpowiednio wcześniej zostaną zabezpieczone te dzieła sztuki, bo w przeciwnym razie no, grozi im zniszczenie albo rabunek, tak jak to miało miejsce w czasie II wojny światowej. Doświadczenia historyczne
Czy
pokazują.
druga wojna, czy Jugosławia, czy Egipt, tak? To Muzeum Kairskie słynne splądrowane, czy niszczenie zabytków w Palmirze, to wszystko dzieje się teraz, więc to nie jest jakaś odległa przeszłość, więc generalnie powinien się poświęcić, pracować po kilkanaście godzin dziennie i zrobić co tylko możliwe, żeby to zabezpieczyć. Jest to masakryczna robota, ale myślę, że warto ją podjąć, tym bardziej, że mówię, to są rzeczy wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. To nie są jakieś tam zwykłe zabytki, są rzeczy naprawdę bardzo znane. Zresztą my, mówię, jako Polacy słabo znamy, załóżmy, Kijów. Natomiast no, wystarczy zobaczyć zdjęcia Kijowa, zobaczyć, wpisać Ławra Peczerska, Sobór Włodzimierza, czy też tam jakieś cerkiew. Ta brama Świętej Trójcy, podobne rozwiązanie jak Ostra Brama w Wilnie. I w tym momencie no, można zobaczyć, co tam właściwie jest, tak, i co powinniśmy chronić za wszelką cenę.
Marek Łuczak, prezes Pomorskiego Towarzystwa Historycznego, był moim i waszym gościem. Oby się udało, odpukuję trzy razy, ocalić zabytki, które są na Ukrainie, także we Lwowie, bo część z tych zabytków jest polska. Dziękuję pięknie za
Dokładnie.
rozmowę.
Wszystkiego dobrego, do widzenia.